pani Agata Nowak. Dzień dobry, pani Agato.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
Właściwie powinna powiedzieć dzień dobry, pani doktor, bo pani Agata jest lekarką. Lekarką, która działa w takiej inicjatywie, która nazywa się Dywersja Medyczna.
Tak jest.
Dywersja medyczna, mówiąc w skrócie, to jest grupa ludzi, którzy wspomagają medyków na froncie rosyjsko-ukraińskim.
Tak jest. To jest grupa ludzi, która zawiązała się w lutym, de facto już od razu pierwszego dnia wojny. I od tego czasu pomagamy. Była to pomoc humanitarna, była pomoc medyczna, a od pewnego czasu, dokładnie od października, no, zajmujemy się już tylko stricte pomocą medyczną i to pomocą kierowaną na front, dla medyków bojowych, czyli tam, gdzie jest najbardziej no, niezbędna po prostu.
Front, jak wiemy, obecnie to jest głównie okolice Soledaru. Tam bardzo ciężkie walki się toczą, a wy pomagacie w którym miejscu?
Wszyscy nasi podopieczni, to są obecnie 4 do 5 grup, walczą na froncie bachmuckim i Soledar właśnie.
Czyli właśnie tam, gdzie jest najgorzej.
Tak jest, plus jedna grupa ochotników ukraińskich jest na Sumszczyźnie, tam troszkę spokojniej, no ale tylko trochę. Mhm.
To są ci medycy medyczni, bo chwilkę rozmawialiśmy przed audycją, to nie są stricte żołnierze. To nie są tacy sanitariusze wojskowi, że jak tam przy oddziale jest medyk, tylko to są wolontariusze, tacy, no, cywilni, można powiedzieć.
To znaczy, to bardzo różnie bywa. My mamy pod opieką grupę i wolontariackie, i to są grupy ze Szkocji, no i nasi polscy chłopcy. Ale też grupy takie, no, wojskowych, medycznych, należące pod poszczególne bataliony, pod poszczególne brygady.
A Polaków tam jest dużo?
Dosyć dużo,
znaczy,
takich, których ja znam.
Których pani zna, tak?
Takich, których ja znam osobiście. Ja znam osobiście 4 takich, których jestem w kontakcie. Natomiast wiem od chłopaków, że działa ich dużo więcej. Jest też jedna duża grupa polska, która teraz stała się, no, bardziej medialna. Ale to są medycy, a do tego dochodzą jeszcze ochotnicy, żołnierze walczący z Polski. Mhm.
Jest pani w stałym kontakcie z nimi?
Tak jest.
To jak to teraz?
Codziennym.
Jak to teraz wygląda? Bo czytamy te doniesienia z tego odcinka właśnie w okolicy Bachmutu, Soledaru, gdzie, no, te walki są bardzo intensywne, bardzo ciężkie.
Walki są intensywne, są ciężkie, toczą się bez poszanowania żadnych zasad ze strony najeźdźcy. Niestety, wszelkie zawieszenia broni, o których my tutaj słyszeliśmy, były fikcją absolutną. No, jest bardzo ciężko.
Bożonarodzeniowe, prawosławne zawieszenie, które tam patriarcha obwieszczał.
A to absolutna fikcja. To był dzień, w którym rozmawiałam dużo z chłopakami i na własne uszy słyszałam, jak wygląda to zawieszenie broni. Absolutnie po prostu nie istniało. No, oczywiście najcięższe walki w tej chwili to jest Soledar, który, no, niestety został już, no, praktycznie poddany i ostatnie jednostki się wycofują. Sytuacja, no, fatalna, bardzo ciężka, niesprzyjające warunki pogodowe, zimno, mróz, do tego wszystkiego miasto zrównane z ziemią, walka na ulicach. No, nie jest to coś, o czym myślimy, gdy wyobrażamy sobie wojnę w XXI wieku, na pewno.
Dużo rannych, dużo zabitych.
Bardzo dużo. Może, żeby o tym opowiedzieć, powiem pokrótce, jak wygląda taki system medyczny na polu walki. No więc w pierwszej kolejności mamy medyków pola walki, właśnie medyków bojowych, którzy zajmują się ewakuacją rannych bezpośrednio z pola.
Z podognia?
Tak, z podognia. I to jest tak zwany system kasywak. I to polega na tym, że po prostu chłopacy jadą, no, pod ogień i, ryzykując własne życie, ściągają do samochodów prowizorycznie przerobionych na samochody medyczne, bo to oczywiście nie są żadne karetki, żadna karetka nie jest w stanie wjechać tam w takie warunki, bo nie byłaby w stanie się, mówiąc krótko, z błota wykopać. Ściągają do przerobionych samochodów rannych i tam mają za zadanie ustabilizować ich życie na tyle, by ich dowieźć do punktów stabilizacyjnych. To są takie punkty, ambulatoria, które najczęściej są w jakichś szkołach, czy przedszkolach, czy większych budynkach. No i tam przyjmują lekarze plus wolontariusze plus pielęgniarze w liczbie wiecznie za małej. I oni przyjmują około 100 rannych dziennie.
Z ciężkimi obrażeniami.
To, co mogą, zaopatrują na miejscu. Ja jako lekarz, gdy usłyszałam to, co mogą, wyobrażałam sobie szycia jakichś ran powierzchownych,
Dziurka
po kuli, wyciągnięcie ciał obcych, że tak powiem, z powierzchownych warstw ciała. Natomiast to, co zobaczyłam, no, różniło się znacznie od moich wyobrażeń. Okazało się, że w takich punktach stabilizacyjnych na przykład robi się amputację kończyn. Tak? To są operacje, które u nas są długimi zabiegami na salach operacyjnych w jałowych warunkach. No tam nikt się takimi rzeczami jak jałowe warunki niestety nie zajmuje, bo nie ma na to czasu. Mówiąc krótko, rannych jest tyle, że nie ma czasu, żeby po każdym z nich sprzątać podłogę z krwi.
Medycy też są narażeni?
No oczywiście, że tak. Zwłaszcza ci w systemie kasewek, którzy rannych ewakuują. Oni pracują po prostu pod ogniem.
Ale jest coś takiego jak szacunek dla Czerwonego Krzyża, dla sanitariusza?
Jest dokładnie odwrotnie, dlatego jak wysyłamy pomoc i wcześniej karetki, czy teraz samochody, to my tego nie obklejamy Czerwonym Krzyżem celowo. Mało tego, karetki, które gdzieś tam skupowaliśmy używane i wysyłaliśmy dalej, no, były obdzierane z oznaczeń.
Mhm. Czyli Rosjanie celują w ten Czerwony Krzyż, tak?
Tak jest. To jest jakby jeden z ulubionych celów i absolutnie nie ma żadnego szacunku do tego, że to są ludzie ratujący życia.
Giną też? Dostawała pani takie sygnały, że jacyś medycy po prostu polegli?
No niestety tak. Mam takie doświadczenia. Nic przyjemnego. No to trzeba wiedzieć, że ja jestem w kontakcie na co dzień z kilkunastoma takimi chłopakami i to jest kontakt codzienny przez WhatsAppa, przez Signal, czy czasami na Messengerze, oczywiście nie telefoniczne, ponieważ no, unika się...
Namierzają telefony.
Tak jest, unika się tego. Natomiast no, jak się z kimś codziennie rozmawia i są to rozmowy czasami emocjonalne, no bo wiadomo, oni tam żyją w dużych emocjach, to bardzo trudno nie nawiązywać relacji żadnych. No i to są ludzie, których się po prostu w jakiś tam sensie zna, więc później jak się okazuje, że ktoś, z kim masz otwarte okno dialogowe sprzed kilkunastu godzin czy kilku godzin nawet, no już nie istnieje na tym świecie, to bardzo trudno takie okno zamknąć po prostu. Nie?
Ci ludzie to są głównie faceci, czy kobiety też się zdarzają?
Faceci, choć teraz w tej chwili przygotowujemy się do współpracy z ekipą tworzoną przez Ukrainkę, przez kobietę. To będzie ekipa tworzona od zera. No i w tym będziemy, mam nadzieję, uczestniczyć, o ile nam fundusze oczywiście pozwolą.
I oni tam na tym froncie siedzą cięgiem?
Siedzą cięgiem, siedzą z żołnierzami na pozycjach normalnie. Jeżdżą na szturmy, jeżdżą na obronę. No, po prostu uczestniczą w regularnych, normalnych czynnościach bojowych.
Ale to nie są żołnierze, nie mają takiego statusu. Ja też myślę o przykładach, kiedy na przykład dostaje się do niewoli. On jest traktowany jak żołnierz zgodnie z konwencjami.
To znaczy ochotnicy nie są żołnierzami. Ochotnicy to są po prostu ochotnicy. Natomiast medycy, którymi się opiekujemy i służą przy batalionach, to są wojskowi, to są żołnierze, którzy mają status żołnierza.
I teraz trochę o tym, co robi dywersja medyczna. Dywersja medyczna przede wszystkim zapewnia im wsparcie materiałowe, czyli tak transporty.
To znaczy tak, no my wozimy to, czego oni potrzebują. Oczywiście w Ukrainie jest olbrzymi problem, żeby kupić cokolwiek z medycyny, już pomijając fakt, że nie ma na to pieniędzy. Niestety jest taki system w tej chwili, że o ile państwo ukraińskie gdzieś tam próbuje zaopatrzać szpitale, czy system Medevac, czyli to jest taki system, który wiezie pacjenta z punktu stabilizacyjnego do szpitala, no o tyle kasewaki, czyli to ci pierwsi na linii ognia,
ci,
plus
punkty, tak, spod kul.
Punkty stabilizacyjne działa na zasadzie takiej, no ile sobie załatwicie, tyle macie, tak? Także oni, praktycznie wszystkie ekipy działające w kraju z kimś współpracują z zewnątrz, czy z Polski, czy z innego kraju i próbują pozyskać, może nie dla siebie, a tylko dla swoich rannych po prostu, jak najwięcej. Trzeba mieć świadomość, że sprzęt, którego oni używają codziennie w liczbie po kilkadziesiąt sztuk, czyli na przykład opaski taktyczne, czyli opatrunki hemostatyczne, takie opatrunki, które się po prostu pakuje w ranę i one oprócz tego, że zaopatrują ranę, to mają środki zatrzymujące krwawienie. Często rzeczy ratujące życie. To są olbrzymie koszty. Jeden taki opatrunek to jest 200 zł. Jedna taka staza to jest 200 zł.
Staza ta taktyczna, czyli to, co zaciska, tak, i tak tamuje krwawienie.
Tak jest. Oczywiście można by...
200 zł opatrunek?
Staza, która działa, kosztuje... To są stazy amerykańskie, stazy CAC certyfikowane. To są jedne z nielicznych staz, które mamy na rynku i działają.
I schodzi, mówi pani, 100 na dzień.
No mniej więcej.
Jednej ekipie.
Tak, no kilkadziesiąt na pewno. No to też jest jest tak, że każdy żołnierz ma przy sobie taką apteczkę z taką stazą. No i te stazy też trzeba uzupełniać, te apteczki. Przecież to nie jest tak, że oni dostają apteczkę i całą wojnę mają jedną apteczkę i to wystarcza. I oni po zranieniu, jeżeli są w stanie, to sobie taką stazę sami zakładają. Trzeba mieć też świadomość, że jak się dostanie z takiej postrzału, czyli częściej może z odłamka i widzimy, że leci nam krew, no to taki żołnierz, on się nie zastanawia nad tym, czy to już jest ten moment, w którym trzeba założyć stazę, czy nie, tylko po prostu zakłada gdzieś tam w emocjach.
No
czy
sobie czasami, albo koledze.
Tak, albo koledze, tak? Także te stazy są czasami zużywane niepotrzebnie, no ale są lepiej zużyć 5 staz niepotrzebnie niż o jedną za mało i, no i nie dożyć.
Czyli wysyłacie przede wszystkim opatrunki?
Wysyłamy opatrunki, wysyłamy stazy, wysyłamy sprzęt typu kardiomonitory, bo no, chłopcy chcą się rozwijać i chcą jak najlepiej tę opiekę sprawować nad swoimi chorymi. Wysyłamy nosze, wysyłamy plecaki z medycyną taktyczną, wysyłamy również leki, jeśli jest możliwość.
I to jest wysyłane stąd, bezpośrednio do tych medyków tam na froncie?
Tak jest, bezpośrednio.
Nie do żadnych centrów logistycznych, nie. Żadnej...
Czyli jak najmniej pośredników, doświadczenia uczą, że optymalnie jest dostarczyć rzeczy do potrzebującego bezpośrednio. To są ludzie, którym my ufamy. Ja bardzo ostrożnie dobieram ludzi, z którymi pracuję, zarówno jeśli chodzi o kurierów, którzy wożą nam te rzeczy, jak i o odbiorców, tak? I oni też doskonale wiedzą, że jakby jedno niezgłoszenie się po towar oznacza skreślenie z listy osób obdarowywanych i bardzo odpowiedzialnie muszą do tego podchodzić i podchodzą na szczęście.
Kończąc, bo już nie mamy za dużo czasu, o pieniądze oczywiście chodzi.
Tak jest.
Płacicie za to skąd?
Płacimy za to z serca, że tak powiem, z serca ludzi dobrej woli, z dobrej woli sponsorów firm, również zagranicznych, ale no jest bardzo ciężko. Jak Państwo wiecie, wszyscy już są zmęczeni wojną na Ukrainie i ta pomoc jest coraz trudniejsza. A niestety jest tak, że w zakresie medycyny jest coraz gorzej i tak jak jest źle teraz, tak nie było od początku wojny niestety.
Naprawdę?
Tak jest. Także my bardzo potrzebujemy pomocy, bardzo potrzebujemy Państwa pomocy. Jeśli Państwo uważacie, że to, co robimy, ma sens, a myślę, że ma sens, bo chodzi o ludzkie życie, no to serdecznie proszę o wsparcie i
jeszcze,
zapraszam.
Jeszcze zanim o tym konkretnym wsparciu, to jeszcze jedno tylko pytanie mam, bo i jest tyle komunikatów. Jak to bardzo Stany Zjednoczone pomagają? Jak to pomaga? No Polska oczywiście bardzo. Wielka Brytania, te wszystkie kraje Europy, Niemcy też, ale oni tych medykamentów akurat w tych transportach nie wysyłają? Tam idzie ciężka broń, amunicja.
Tak. Tam idzie ciężka broń, natomiast ja nie widzę humanitarki ze Stanów na przykład. Widzę z Niemiec, to Paweł Chałupka o tym coś pewnie więcej kiedyś powie. Natomiast ja nie mogę narzekać na Amerykanów, ponieważ są jednym z moich źródeł finansowania i otrzymuję od nich też pieniążki. To są ludzie z małego miasteczka, którzy teraz jakiś czas zbierają
też
pieniążki.
Też konkretni ludzie, nie tam rząd amerykański.
Nie. To są kochani ludzie z małego miasta w Massachusetts, pozdrawiam ich serdecznie, którzy raz na jakiś czas w swoim kościele zbierają pieniążki, przysyłają nam na konto i dzięki niemu mogliśmy bardzo dużo zrobić i serdecznie dziękuję za to.
Pani doktor, z tego co widziałem, jest założona zbiórka.
Tak jest.
Na
zrzutce.
Przepraszam, na zrzutka.pl.
Tak jest.
Dywersja medyczna, tak się nazywa ta zbiórka.
Tak, tak, dywersja medyczna, jak ktoś będzie miał ochotę znaleźć tą zrzutkę, można też na Facebooku wyszukać grupę Dywersja Medyczna, dostęp jest wolny, można dołączyć, serdecznie zapraszam, tam mamy nie tylko informacje o akcjach, nie tylko informacje o tym, co się dzieje u chłopaków, a to są ciekawe sprawy, ale też adres zrzutki między innymi.
I widziałem, że 20 tysięcy chcecie zebrać, przynajmniej teraz.
No w tej chwili jest 20 tysięcy ustalone na zrzutce, mamy 15, im więcej, tym lepiej. 20 tysięcy to jest kropla w morzu potrzeb, 20 tysięcy to jest jeden transport, mniej więcej do jednej grupy.
Czyli na ten jeden transport, a następne będą...
W toku, tak.
Niestety, proszę Państwa, będą potrzebne. Widzimy, co się dzieje. Akurat sprawdziłem 329 dzień wojny. I końca niestety nie widać.
No, niestety. I
Ukraińcy walczą, Polacy im pomagają. Jakbyście mogli pomóc tym, którzy pomagają, ratując życie, zdrowie tych dzielnych żołnierzy. Polecamy Państwu profil Dywersja Medyczna, a naszym gościem była pani Agata Nowak. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo, duże dziękuję.